Cristo e tu.
Jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałaś. Lecz On rzekł: owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Oto Słowo Pańskie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas rekolekcji to rzeczywiście jest czasem słuchania słowa. Jeden z rekolekcjonistów powiedział, że wtedy trzeba wyjmować watę z uszu i wkładać sobie do buzi. Wtedy uszy nam się otwierają, buzia zamyka, żeby mniej mówić, więcej słuchać. To jest takie ważne też, żeby w ogóle się wsłuchać w domach, w rodzinach. Dzisiaj kolejny dzień rekolekcji, dzień spowiedzi i rozważań, które rozpocząłem już w dniu wczorajszym na temat sumienia. Przypomnę sobie wam, tym, którzy byli i tym, którzy są dzisiaj po raz pierwszy, krótką definicję sumienia, którą podaje nam Kościół, że jest to najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, w którym słyszy on głos Boga samego. Najtajniejszy, osobisty, najbardziej indywidualny. Ale przecież ten głos sumienia nie jest głosem na pustyni. On jest w jakimś środowisku. On jest w jakimś otoczeniu, w jakiejś konsystencji. A mianowicie przykazań Bożych, Ewangelii Jezusa Chrystusa, przykazań Kościoła, nauczania Kościoła. On, ten głos, tam jest też słyszalny. Gdzieś przygotowując kiedyś tę konferencję, napotkałem, że co najmniej 20 różnych określeń sumienia. Ogólne, szczegółowe, prawdziwe, fałszywe, niektóre z nich faryzejskie, wątpliwe, pewne, przewrotne, ciasne, sytuacyjne, delikatne. Same te określenia mówią dużo nam, jakie może być w człowieku sumienie. Dzisiaj może zwrócę uwagę tylko na te dwa, mianowicie pouczynkowe i faryzejskie. Sumienie najczęściej kojarzymy z tym, co nazywa się wyrzutami sumienia. Kiedy po jakimś czynie, który płynie nie tylko z działania, zobaczmy, że w spowiedzi powszechnej, którą się posługujemy na początku mszy świętej, mówimy, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. To są obszary, to są kanały, przez które przychodzi grzech człowieka. Nie tylko jakaś akcja, jakieś działanie. Myśl, mowa, słowo, uczynek i zaniedbanie. Coś, co powinienem zrobić, powinnam wykonać, a nie zrobiłem, nie zrobiłam. A więc w ten sposób jakby przychodzi do nas to tym kanałem przychodzi zło czy grzech. I w przygotowaniu się do spowiedzi robimy tak zwany rachunek sumienia. Zastanawiamy się nad tym, co się wydarzyło w moim życiu. Dobrze jest taki rachunek sumienia robić nie tylko tuż przed spowiedzią, ale jakby żyć tym przez cały dzień, chodzić z tą myślą: aha, dzisiaj będzie spowiedź, dzisiaj chcę przystąpić do tego sakramentu. Duchu Święty, oświeć mnie, żebym nie tylko sobie przypomniał, ale żebym zwrócił uwagę, gdzie jest mój grzech, gdzie jest korzeń mego grzechu, jak on się nazywa. To, co chcę powiedzieć teraz, jest raczej pewną refleksją, która nasuwa mi się z mojej posługi z Gdańska, gdzie od 50 lat w naszym kościele świętego Józefa mamy tak zwany stały konfesjonał. To polega na tym, że każdego dnia, w niedzielę też, w święta też, każdego dnia od godziny 6 rano do 6 wieczorem kaplica jest otwarta i ten konfesjonał, i tam jest spowiednik. Nie ma przerwy śniadaniowej, obiadowej, jakiejś poobiedniej, wieczornej. Zawsze można przyjść. Niektórzy mówią, że to jest takie pogotowie spowiednicze. Można tak to określić. Bo rzeczywiście ktoś nieraz tak z tej ulicy, bo kościół jest położony przy ruchliwej ulicy, wpada jeszcze zdyszany, zziajany i tak z takim oddechem właśnie w konfesjonale rozpoczyna się spowiadać. Ale dobrze jest żyć sumieniem już w dniu spowiedzi, prowadzić taki obrachunek. Pozwólcie, że dwie takie sytuacje szczegółowe tutaj z wami omówię. Ktoś mówi jako grzech, ponieważ słyszał w kazaniach, w homiliach, w różnych audycjach internetowych od prelegentów, że należy Boga stawiać na pierwszym miejscu. Tak, to przykazanie pierwsze Boże mówi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ja jest Pan Bóg Twój. I ktoś mówi w spowiedzi: nie stawiałem Boga na pierwszym miejscu. A ja często mówię: droga siostro, drogi bracie, co to oznacza? W wielu wypadkach ta osoba się spowiadająca nie potrafi jakby wyjaśnić tego, nie potrafi podać jakiejś szczegółowej sytuacji, emocji, zdarzenia, nastroju, jakiegoś czynu, który by świadczył o tym, że ten Bóg nie był na pierwszym miejscu. To ja często podpowiadam i wam też podpowiem taką sytuację. Zobaczcie, jest niedziela, Dzień Pański. Pamiętaj, żebyś Dzień Święty święcił. My, chrześcijanie katolicy, świętujemy Dzień Pański poprzez uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Ale żeby w niej uczestniczyć, zobaczcie, ile trzeba stoczyć takiej walki wewnętrznej, duchowej, żeby msza święta, modlitwa, Bóg w tym dniu, w tym szczególnym dniu był absolutnym priorytetem i był na pierwszym miejscu. Aha, bo jest niedziela, to sobie odpocznę. Aha, bo przyjadą goście. Aha, chcemy, jest niedziela handlowa, to wybierzemy się na zakupy do jakiegoś marketu. Aha, jest taka sprzyjająca niedziela, opóźniają się prace polowe, może jednak wyjadę ciągnikiem. Aha, jest niedziela, zaplanowałem wyjazd na ryby z kolegami. Aha, jest niedziela i tak mnożymy, zobaczcie, różne sytuacje i w tej niedzieli jest jeszcze ta msza święta. Jest jeszcze ten kościół. Jest jeszcze to przykazanie, które mówi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I w takim dosłownym rozumieniu takiego stwierdzenia to by oznaczało, że jeśli nie stawiałem Boga na pierwszym miejscu, to znaczy, kto był na tym pierwszym? Ano te różne bożki, te różne pokusy, te różne nastroje, emocje, te różne działania, które nie mają nic z tym wspólnego. A więc stawiać Boga na pierwszym miejscu to tak planować niedzielę, tak o niej myśleć, tak nią zarządzać, nie tylko dla siebie samego, jako mężczyzny, kobiety, ojca, męża, ale dla całej rodziny też, dla dzieci, jakie to jest ważne też dla dzieci. Jeśli ty nie zaplanujesz niedzieli i w tej niedzieli nie będzie mszy świętej, to twój syn, twoja córka też nie będzie na mszy świętej. Też na nią nie pójdzie, bo jak ma pójść wiele kilometrów nieraz, czy w jakimś deszczu, czy niepogodzie. No właśnie, nie stawiałem Boga na pierwszym miejscu. Często też ludzie w konfesjonale mówią tak. Mówią, nie dali sobie z tym rady. Albo też nie mam już sił, nie daję sobie z tym rady. Gdybyśmy z grzechem dawali sobie radę, siostry i bracia, my, to bylibyśmy wszechmocni. To bylibyśmy własnymi zbawcami i własnymi tymi, którzy się radują. Nie daję sobie rady, ponieważ nie jestem wszechmocna. Nie jestem wszechmocny. Jaka jest nasza podstawowa tożsamość mężczyzn, kobiet, wierzących, katolików? Naszą podstawową tożsamością jest to, że jesteśmy grzesznikami, ale grzesznikami uratowanymi, ocalonymi, zbawionymi. Przez kogo? Przez siebie? Nie przez siebie. Nie przez nawet najszczytsze swoje osobiste postanowienia, decyzje, nabożeństwa, pobożność, tylko przez Jezusa Chrystusa, przez Zbawiciela. Dlatego nazywamy Go Zbawicielem Jezusa Chrystusa. Nie daje sobie rady. To takie wyznanie, które też ma głębsze znaczenie. Drodzy moi, 2 lata temu, pewnie 3, to był czwartek. Pamiętam, jak dzisiaj chcę opowiedzieć wam prawdziwe zdarzenie. W naszym kościele w Gdańsku świętego Józefa, który jest przynajmniej 2 razy tak wysoki jak ten, wpadł przez pewnie ten komin wentylacyjny gołąb. Gołąb i zaczął tak fruwać. Ja wchodzę na mszę świętą, patrzę gdzieś tam właśnie na organach wysoko, ten gołąb sobie fruwa. I myślę, ojej, już po nim. Wiadomo, że nie trafi z powrotem do tej dziury, do tego komina wentylacyjnego, żeby się uwolnić. I to był czwartek. W piątek gołąb fruwa dalej w kościele. Nie możemy mu, my ludzie, jakoś pomóc. Sobota dalej fruwa, ale już coraz niżej. Zaczyna siadać na stojącej w prezbiterium figurze świętego Józefa. To na jakimś obrazie. Jego lot siłą rzeczy jest coraz słabszy. Pewnie jest wygłodzony, bez wody, bo to już 3 dzień. Niedziela. Gołąb zupełnie siada gdzieś już na bocznym klęczniku, który stoi. I w pewnym momencie ja celebruję tę mszę świętą. Gołąb sfruwa z tego bocznego ołtarza na ołtarz, gdzie stoją ampułki do mszy świętej, wino i woda. I ja odprawiam mszę świętą, ale wszyscy ludzie też wraz ze mną patrzymy, mówimy, modlimy się, śpiewamy, ale wszystkie oczy zwrócone są na tego gołębia. Co będzie dalej? Nikt go nie płoszy, ale on widocznie już tak osłabiony, nie zwraca na to uwagi. W pewnym momencie z tego ołtarza zeskakuje, nie tyle zfruwa, ale zeskakuje na posadzkę i zaczyna iść. Wszyscy patrzymy w kościele, dokąd idzie, tak jak tutaj u was, nie ma dywanu, tylko jest posadzka, idzie w kierunku otwartych szeroko drzwi, które prowadzą na zewnątrz. Idzie, dochodzi. Ja na chwilę zamilkłem. Wszystkie oczy, tak jak wy siedzicie w pewnym momencie, gdybyście się odwrócili pod górę i tam, gdzie już było słońce, gdzie było powietrze, gdzie drzwi były otwarte, podrywa się i odlatuje. Zapamiętałem ten przykład, to zdarzenie, bo ono ilustruje, siostry i bracia, ważną prawdę naszego życia. Gdy jesteś młody, gdy jesteś pewny siebie, gdy jesteś zdrowa, gdy masz dużo dobrych sił, pieniędzy, dobrze jesteś usytuowany, mówisz, dam sobie radę, opanuję sytuację, uratuję się, nic się mi nie może przydarzyć. I szukasz z trudnej sytuacji sam wyjścia, miotasz się gdzieś tam do góry. Tam u góry ciągle Twoje loty są u góry. Nie dostrzegasz tego, że Twoim ratunkiem jest jednak zniżyć loty, uniżyć się i frunąć, kierować się w kierunku światła, powietrza, słońca, że to jest jedyna droga wyjścia i ratunku, uniżenia się pokoju. Tak. I w sakramencie pojednania, w spowiedzi świętej, w rachunku sumienia, to jest ten moment, kiedy mówisz, nie daję sobie rady, zgrzeszyłem, mój grzech jest wielki, moja wina jest wielka, ale jeszcze większy i ponad tym wszystkim jest mój Pan, mój Zbawiciel, mój Odkupiciel. Żałuję za mój grzech i jesteś uratowany, jesteś uratowana i ocalona. A więc rachunek sumienia prowadzi nas do takiej wielkiej pokory, też uznania własnego grzechu i uznania wielkiej mocy Bożego miłosierdzia. I na koniec jeszcze jedna propozycja, mianowicie rachunek sumienia dla ludzi, którzy prowadzą życie duchowe, głębokie, czy starają się przynajmniej prowadzić, może służyć do czegoś takiego, co nazywa się rozeznawaniem. To szczególnie od świętego Ignacego z Loyoli proponuje się w ich duchowości ignacjańskiej taki poszerzony rachunek sumienia, który nie jest związany ze spowiedzią. Nie. Dokonuje się go każdego dnia, na zakończenie dnia, od 5 do 10, a nawet 15 minut, taki rachunek sumienia, który nazywa się rozeznawaniem. I chciałem Wam zaproponować tym, którzy byliby zainteresowani, taką propozycję. Na karteczkach tam, na tym stoliku pod chórem, są wyłożone kilkadziesiąt sztuk takiego rachunku. Proszę księdza, przecież ja nie jestem jezuitą, ani karmelitą, ani zakonnikiem, zakonnicą. Gdzie ja mam tam 10-15 minut? No właśnie, gdzie tam masz wieczorem? Bo znów tym wieczorem trzeba stoczyć walkę. Trzeba stoczyć walkę z czym? Ze zmęczeniem, z wyprowadzeniem psa, z serialem w telewizji, z internetem, z piwem, które się popija, z jakimś telefonem, z wyjściem na zewnątrz, krzykiem dzieci, jakimś rozgardiaszem, jakąś kłótnią, która się wydarzyła. Zobaczcie, ile trzeba znów stoczyć walki, żeby znaleźć 3 do 5 minut wieczorem na modlitwę. Na modlitwę albo na taki właśnie rachunek sumienia, który związany jest z rozeznawaniem. Jednym przecież z istotnych elementów tego rozeznawania jest zastanawianie się nad podejmowanymi decyzjami i wyborami. Te decyzje i wybory podejmujemy nie tylko takie zasadnicze, dotyczące męża, żony, zaciągnięcia kredytu, wzięcia, nie wiem, kogoś, ale przecież one są bardzo takie istotne, ważne. Właśnie sytuacje, która sprawia, gdy ktoś się zrani, powie ci słowo brzydkie, wulgarne, również w domu, w małżeństwie, to czy się nad sobą użalasz, czy starasz się jakby poszukiwać dobra też tego człowieka, który cię zranił. Wiele jest takich możliwości. Chcę tylko powiedzieć, że żebyśmy nie mówili i nie tłumaczyli się, że nie mam czasu. Proszę księdza, ja naprawdę nie mam czasu. Tak, jesteśmy wieczorem zmęczeni. Jest serial, jest komórka, jest gra, jest internet, jest piwo, jest pies, które trzeba coś zrobić. Jest praca, którą jeszcze trzeba wykonać w gospodarstwie. Jest tam jeszcze telefon. 1000 spraw. No ale jest Bóg. Jest Bóg. Bóg, który mówi w Twoim sumieniu, usiądź, wyhamuj. Minutę, dwie, trzy. Może dojdziesz do takiego momentu, że znajdziesz 5 minut, a nawet 10, żeby poczuć wewnętrzny spokój, żeby spojrzeć na to wszystko, na tego psa, na ten serial, na ten kredyt, na tą niepogodę, na polityków z dystansu. z dystansu tego, co mówi Ci o tym wszystkim Twoje sumienie. Dlatego zachęcam Was, żebyście spróbowali przynajmniej podjąć taką próbę, aby kończyć ten dzień taką pielgrzymką, taką wędrówką do sanktuarium, które nazywa się naszym sumieniem, w którym słyszymy głos Boga samego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.